Przede wszystkim chciałem powiedzieć pozdrowienia od kościoła, w którym służyłem przez ostatnie lata, drugiego zboru chrześcijan baptystów w Warszawie. Zbór pozdrawia. Mam nadzieję, że dzisiaj ta wspólna wieczerza, to wspólne przebywanie przy Słowie Bożym będzie ważne dla każdego z nas. Dla mnie już jest ważne, ponieważ jest to pierwszy raz, kiedy mogę mówić kazanie w nowym obiekcie, czyli byłem tu dawno temu. I mam nadzieję, że też Bóg będzie dotykał i mojego serca, i waszego serca. Jestem zobowiązany Gienkowi i Basi, ponieważ spotkaliśmy się jakiś czas temu i powiedziałem pierwszą część kazania, na którym wy byliście, więc mam nadzieję, że dzisiaj dobrnę do końca tutaj w tym miejscu i będziecie mieli szansę drugą część usłyszeć. Choć będzie to tylko fragment Ewangelii, Ewangelii Marka, drugi rozdział od pierwszego wiersza. Mamy trzy Ewangelie synoptyczne, to są te pierwsze, Ewangelia Mateusza, Marka i Łukasza. Bardzo podobnie malują przed nami obrazy, różne sytuacje, zdarzenia, które miały miejsce, a opisane są na stronicach właśnie tych Ewangelii. Nazywamy je synoptycznymi, czyli Ewangeliami, które jakby patrzą z bardzo podobnego punktu widzenia. Na przykład jak czytacie historię o nakarmieniu 5000, to w tych trzech Ewangeliach będzie to bardzo podobny opis. Dzisiaj fragment, który również potwierdza synoptyczność tych trzech Ewangelii, czyli Mateusza, Marka i Łukasza, które dają taki wspólny punkt widzenia. I jest to historia, która jest zatytułowana podwójnie. Czasem się mówi historia człowieka, uzdrowienia człowieka sparaliżowanego, a czasem mówimy też o spotkania, w czasie którego Jezus uzdrowił, przebaczył grzechy człowiekowi. Ewangelia Marka jest najstarszą Ewangelią, czyli najstarszym opisem życia i działalności Pana Jezusa Chrystusa. Została zredagowana przed zburzeniem Jerozolimy już w roku 70 po Chrystusie. Więc jest to najstarszy zapis z życia i działalności Pana Jezusa, jaki dotarł do nas. Właśnie chciałem wiedzieć, na który mikrofon się zdecydujemy. Dziękuję bardzo. Więc najstarszy przekaz, jaki mamy w Nowym Testamencie, a szczególnie w Ewangeliach dotyczący życia i działalności Pana Jezusa, to Ewangelia Marka. Więc zajrzymy dzisiaj do tej opisanej przez Ewangelię historii o uzdrowieniu człowieka sparaliżowanego lub bardziej poprawnie historię o odpuszczeniu grzechów. Pan Jezus był takim nauczycielem, który się poruszał, który nie stał w miejscu, tylko się poruszał. Nie chodzi o charyzmatycznego mówcę, który porusza się to tu, to tam, tylko człowieka, który przemierzał. Tak właśnie chodzili rabini, nauczyciele w tamtych czasach, przemieszczali się, byli w różnych miejscach. Oczywiście synagoga była standardem. Jeśli byli wpuszczani, czyli byli poprawni teologicznie, doktrynalnie, to byli wpuszczani do synagogi i tam służyli, ale najczęściej chodzili, przemieszczali się, opowiadali różne historie, oczywiście nauczając, prowokując ludzi do myślenia i nauczając o tym, co ważne. Pan Jezus przed chwilą, jak przeczytacie wcześniejsze fragmenty Ewangelii Marka, również przemieszcza się. No i jak zajrzymy do tych fragmentów, to zobaczymy, że się działo, że tam się dużo działo, że działo się rzeczy ponadnormatywnych sporo. Czyli on uzdrawiał chorych, uwalniał opętanych. To, co dzisiaj jest niewiarygodne w naszych czasach, nawet nieoczekiwane, jeśli nawet się pojawia, to jest zaprzeczane. Było to normą w tym czasie, kiedy Pan Jezus poruszał się i mówił. I przy okazji robił rzeczy. Bardzo tęsknię w ogóle do takich okoliczności, kiedy się mówi i rzeczy się dzieją. Naprawdę zestarzałem się już trochę, Ale wciąż mam ten głód takie i pragnienie tego, żeby oprócz tego, że się mówi, bo można poprawnie powiedzieć, to żeby jeszcze coś się zadziało takiego. Sądzę, że nie będziemy prowokować dzisiaj, bo to jest mój pierwszy raz po latach, jakichś takich wydarzeń, ale postaram się poprawnie dobrnąć do końca. Oznajmiam tylko, że mam taką tęsknotę, że mam taką tęsknotę. Więc Pan Jezus przemierza synagogi i inne miejsca, standardowe i niestandardowe w Galilei i następuje moment, jak czytamy w naszym fragmencie, zaraz przeczytamy, nie martwcie się, powrócił do domu w Kafarnaum. Też jest pytanie, czy to był jego dom, czy dom Piotra, tam różnie bibliści o tym mówią, do domu jest powiedziane, że wrócił. I oczywiście, skoro działo się sporo wcześniej, to ludzie o tym mówią, bo jak się rzeczy dzieją, to się o tym mówi. Więc skoro ludzie dowiedzieli się, że jest w Kafarnaum ten, który robił te rzeczy i nauczał o tym, o czym nauczał, no to trzeba być, bo może się coś zdarzyć. To jest dobry powód. Trzeba być tam, gdzie coś się dzieje, gdzie Pan Bóg się porusza, gdzie jest Boża obecność. Jakkolwiek to sobie przetłumaczymy, dobrze jest być w Bożej obecności, bo może się coś wydarzyć. Więc ludzie zgromadzili się w tym mieście, w Kafarnaum, wokół tego domu, a nawet niektórzy weszli do tego domu. Te domy były małe. To było tak, archeolodzy odkryli, że to najdłuższy dom to miał 5 metrów, mniej więcej. Więc tam 50 osób tak mogło stanąć w tym domu. I wyobraźmy sobie, że dom był zapakowany ludźmi, na zewnątrz również stał tłum i Pan Jezus tam rozpoczyna swoją naukę. Ludzie przyszli z różnych powodów. Najczęściej ludzie przychodzą, no, żeby zobaczyć, że znowuż coś ponadnormatywnego się stanie. Interesowała ich sensacja. My jesteśmy tacy podatni na sensację, więc bardzo podobnie byśmy się zachowali. Jest, trzeba być, bo może się coś wydarzyć. Więc Pan Jezus jednakże nie przyszedł dla sensacji, tylko przyszedł, żeby pokazać poza tymi rzeczami, które oficjalnie fizycznymi oczami były dostrzegane i były ponadnormatywne, mówimy, były cudami, przyszedł pokazać coś więcej, co kryło się za tymi wydarzeniami. Więc do niektórych z was od razu taki wniosek, nie zawieszajcie się na cudach, ale spróbujcie zobaczyć coś, co wynika z tego, co Pan Jezus ponadnormatywnie czyni w naszym życiu. Nie warto tylko zawiesić się na sensacji, ale odczytać to, co Bóg chce nam powiedzieć. Więc Pan Jezus chce im ukazać. Zobaczył, że nadszedł czas, żeby ukazać im, czego naprawdę dotyczy Jego służba. Oczywiście przy tej okazji musimy pamiętać, że wszystkie proroctwa pierwszego przymierza odnoszące się do celu przyjścia Mesjasza, co zapowiadały? Zapowiadały odkupienie rodzaju ludzkiego, człowieka od czego? Od grzechów jego. Wskazywały na Syna Człowieczego jako na doskonałą ofiarę przebłagalną i Zbawiciela Izraela. I na takiego kogoś czekał Izrael. Na takiego kogoś czekali ówcześni wierzący ludzi. Inne proroctwa, które opisywały czas mesjański, czas oczekiwania na przyjście właśnie tego Syna Człowieczego, tego namaszczonego od Boga, mówiły natomiast o objawieniu się, w czasie, kiedy On przyjdzie, mocy Boga, o znakach i cudach. I oto mamy Jezus. Mówi i czyni i znaki i cuda. Cuda, które Jezus czynił, oczywiście były niezwykłe, ale zgodnie z zapowiedziami prorockimi ludzie mogli doświadczyć czegoś więcej. Mogli wejść do Bożego Królestwa. Pamiętacie Jana Chrzciciela? Był prorokiem, który poprzedzał przyjście Mesjasza. Co on mówił? Ano wołał, upamiętajcie się, bo przybliżyło się Królestwo Boże. Więc słuchacze Jezusa potrzebowali zrozumieć ten duchowy wymiar nauk, które wynikały z cudów, których dokonywał. I w dzisiejszym fragmencie Ewangelii Pan Jezus czyni jasnym i wyraźnym fakt, że przynosi wszystkim, którzy Mu zaufają, wspaniały dar przebaczenia. W Ewangelii Marka w 2 rozdziale są 3 takie dary, ale my tylko skoncentrujemy się na pierwszym, który wynika z przesłania, to jest dar przebaczenia. Zapamiętaliście to stwierdzenie, że Pan Jezus czyni jasnym i wyraźnym fakt, że przynosi wszystkim, którzy Mu zaufali. Pan Jezus przynosi wszystkim, którzy Mu zaufali. Wszystkim, którzy Mu zaufali. Nie dzieje się nic z automatu w chrześcijaństwie. Chrześcijaństwo jest dla ludzi myślących i dla ludzi odważnych. Więc wszyscy, którzy Mu zaufali, byli zdeterminowani, są zdeterminowani, On przynosi wspaniały dar przebaczenia. Więc przebaczenie nie jest automatyczne dla wszystkich. Jest dla tych, którzy Mu zaufają. Więc przechodzimy do tekstu od 1 do 5 wiersza. Po paru dniach znów przyszedł do Kafarnaum. Dowiedziano się, że jest w domu. Wtedy zeszło się tylu ludzi, że i przed drzwiami brakowało miejsca. Natomiast on głosił im słowo. I przyszli do niego ze sparaliżowanym. Nieśli go 4 mężczyźni, a ponieważ tłum był tak wielki, że nie mogli się przedostać do Jezusa, zdjęli dach nad jego głową i przez otwór opuścili matę wraz z chorym. A Jezus, widząc ich wiarę, powiedział do sparaliżowanego: Synu, przebaczone są Twoje grzechy. Amen. Synu, przebaczone są Twoje grzechy. Więc tak jak powiedziałem, ludzie zgromadzili się w domu, tworząc tłum. Słów Jezusa słuchali z wielką uwagą i my byśmy też, będąc częścią tego tłumu, byli wpatrzeni na Niego, oczekując i słuchając tego, co powie i co zrobi. Ale co to implikowało? Co to zawierało? Co to znaczyło? Tłum, Jezus w środku naucza. Oznaczało to, że ci, którzy się spóźnili, nie przyszli na czas, usłyszeli za późno, a mieli potrzebę, nie mieli szansy do tego, żeby dojść do tego miejsca, w którym jest Jezus i przedstawić Jemu swoją potrzebę, swoją prośbę. Więc byli ludźmi, którzy byli skazani na pozostanie w miejscu, w którym byli razem ze swoją potrzebą. I właśnie w ten zasłuchany tłum do tego domu próbuje dotrzeć 4 ludzi. Oni nie mają potrzeby takiej, jaką ma potrzebę człowiek, którego niosą. Oni mają potrzebę, żeby go donieść, a on ma potrzebę, żeby być przed Jezusem. Ten tłum przeszkadza. Więc oczekując, że go uzdrowi, byli kreatywni, byli operatywni, uparci, weszli na dach, rozebrali nieco tego dachu i opuścili tego człowieka na jego macie przed Jezusem. Byli nieustępliwi i pomysłowi. Dlaczego? Ponieważ Ewangelia mówi, że byli to ludzie, którzy mieli wiarę. A wiara jest czynna w działaniu. Wiara się porusza, jest dynamiczna, jest pulsująca. Wiara to nie jest wywód teologiczny. Wiara jest poruszaniem się na drodze, po której prowadzi nas Chrystus, na drodze, po której prowadzi nas Jego Słowo. Wiara jest zawsze dynamiczna. Czytamy, wiara jest pewnością, jest podstawą spełnienia się tego wszystkiego, co jest treścią nadziei. Jeśli masz nadzieję, to poruszasz się dalej. Jeśli nie masz nadziei, to składasz broń i zostajesz w tym miejscu, w którym jesteś. I nic prawdopodobnie się nie wydarzy. Więc wiara jest pewnością, jest podstawą spełnienia się tego wszystkiego, co jest treścią nadziei. Przekonaniem o prawdziwości tego, co niewidoczne, jeszcze niewidoczne. Co jeszcze niewidoczne. Ale wiara w pewnym sensie już to widzi. Wiara przychodzi i spodziewa się, oczekuje. Dzisiaj też jest taki trend, że w zasadzie ja się zgadzam, że Bóg jest suwerenny. Jest to jedna z podstawowych nauk, czy gdybyśmy mogli opisać Boga, Jego atrybuty, że Bóg jest suwerenny. To prawda, Bóg czyni co chce, kiedy chce, nie czyni, jeśli nie chce, czyni, kiedy chce. Z nikim się nie układa. Żadne modlitwy, posty, daniny, ofiary nie mają wpływu takiego, że zmieniają zdanie Boga, że wnikają w Jego myśl i serce. I to znowuż jest poprawne, jest ważne, ale z drugiej strony mocno nas chłodzi. Czyli przychodzisz do Boga, do Chrystusa, tak? Do Boga przez Chrystusa, tak żeby było poprawnie. Duch Święty Cię poprowadzi w tym i modlisz się o coś. I teraz tak, w zasadzie po co się modlić, skoro Bóg jest suwerenny i tak zrobi, co zrobi? Niektórzy mówią, na dwoje babka wróżyła, czyli przychodzisz i no, może tak, może nie. Jaką postawę przyjąć jako chrześcijanie? Znaczy, jaki element wiara, jakie ma miejsce tutaj wiara w takiej sytuacji? Czym jest ta wiara? No, często czytamy, że ktoś przyszedł z wiarą. No ci czterej też mieli wiarę, dlatego szli. Jakby nie mieli wiary, to by się zatrzymali, bo tłum, bo nie ma jak wejść. Ale mieli wiarę, więc zrobili wszystko, żeby spodziewali się. Wiedzieli, że ten mistrz, że Jezus z Nazaretu, że on może uzdrowić. Więc tak dzisiaj, na nasze czasy, nie wiem, jakie macie doświadczenie modlitewne, modlimy się. No jak Pan chce. No ale co Pan chce? Ale co Pan chce? W którą stronę pójdziemy? Znaczy, chcę Was sprowokować do tego, że jeśli przychodzisz, jeśli ja idę do kogoś z Was, weźmy brata Igora, idę do brata Igora i wiem, że ma możliwości, no to tylko przykład, bracie Igorze, i wiem, że ma możliwości, to nie idę tylko po to, żeby zakomunikować mu coś, po to, żeby usłyszeć i mam z głowy, ale idę z postawą, idę z nadzieją, z przekonaniem, że jeśli mu przedłożę moją sprawę, to on ma wpływy, to on ma możliwości. Idę dlatego, że wiem, że on ma zaplecze. Idę dlatego, że się spodziewam. W ogóle idę dlatego, że się spodziewam. Poruszam się, robię wysiłek. Więc moje doświadczenie jest takie. Jestem już w pewnym sensie starym wierzącym. I chodzę pewną rutyną. I stałem się sceptyczny przez lata. Byłem w różnych kręgach, miałem spotkania z różnymi ludźmi, przemawiałem w różnych miejscach. Ludzie spodziewali się czegoś, zaciskali ręce, błagali, nawet pościli, płakali. Nie wiem, jakie macie doświadczenie, ale najczęściej się nie wydarzyło. To jest bolesne, co mówię, ale i to, co to powoduje? Że łapiesz dystans do tego, co nastąpi. A później już nie podejmujesz próby, bo no trzeba się modlić, to jest poprawne. Trzeba się modlić, więc się modlimy. Ale czy modląc się, spodziewamy się? Czy przychodzę do Boga, spodziewając się? W pewnym sensie przez wiarę, widząc to, z czym przychodzę, jako już wysłuchane przez Boga. Oczywiście to jest ten dylemat, w którą stronę Bóg pójdzie, tak? W którą stronę Bóg pójdzie. I ci czterej panowie, którzy niosą człowieka w potrzebie, opuszczają go przed Jezusa, oczekując, spodziewając się. I to jest dobra lekcja dla nas, ludzi XXI wieku, zintelektualizowanych, poprawnych. To jest bardzo mocna i potrzebna lekcja. Nawet dla niektórym z was dzisiaj bym proponował, żeby wyskoczyć z tych kolei takiego sceptycyzmu, takiego, że wszystko jest przewidywalne. Nawet w nabożeństwie wszystko musi być przewidywalne, bo my mniej więcej musimy wiedzieć, co po czym następuje, żeby być bezpiecznymi. Ale czy to jest nasze bezpieczeństwo? Czy to jest nasze bezpieczeństwo? A szczególnie w obecności tego, który jest nieokiełznany, który jest Bogiem, Bogiem suwerennym, Bogiem wspaniałym, Bogiem, którego tylko cząstkę poznajemy, mówiąc o jakichś jego atrybutach. Więc dla mnie ta historia jest fascynująca. Ludzie nieustępliwi. Więc on patrzy na ich wiarę, która śmieje się z przeszkód, bo się spodziewają i podejrzewam, że i on uśmiechnął się, patrząc na nich, jak opuszczają tego człowieka w potrzebie. Spojrzał na sparaliżowanego i powiedział od razu: synu, odpuszczone są grzechy twoje. Widzicie, wiara się spodziewa, ląduje człowiek przed Jezusa, czyli tego, który ma możliwości. I cyk. Ale troszkę się minął z jego potrzebą, byśmy powiedzieli. Bo oni go przynieśli, bo on nie mógł chodzić, tak? Był sparaliżowany. Więc przynieśli go do uzdrowienia. A tu na razie nic. A Pan Jezus zaczyna po swojemu. Właśnie to jest to suwerenne działanie Boga. Ponadnormatywne, ale też zaskakujące. Trochę Bóg często musi zawrócić nam w głowach, żebyśmy wyszli z tego, co sobie ułożyliśmy, tak jak Naaman, którego pamiętacie. Pamiętacie Naamana? Myślał, że tutaj prorok przyjdzie, że rękę podniesie, że w ogóle już nabożeństwo widział całe, a tu nic. A tu nic. Inni się spodziewali i go trochę prostowali, więc ostatecznie osiągnął ten cel, rezultat, czyli swoje uzdrowienie. Więc tutaj Pan Jezus zaczyna: Synu, odpuszczone są grzechy Twoje. Zobaczcie, cud uzdrowienia sparaliżowanego człowieka, jeszcze go nie było, wszyscy wiemy, że uzdrowił, ale jeszcze nie było, na razie jest odpuszczenie grzechów, więc sprowokował, czy dał możliwość Panu Jezusowi, by nauczyć ich bardzo ważnej lekcji o przebaczeniu grzechów. Że uzdrowienie, owszem. W ogóle chcę wam powiedzieć, ponieważ ja też w życiu trochę się nacierpiałem, lekarzy znam trochę, wiem jak działa służba zdrowia, to muszę wam powiedzieć, że specjalnie nie ma co bazować na tym, że to jest jakiś wyczyn, że ktoś nas uzdrowi i pożyjemy sobie te 2, 3 czy 5 lat dłużej, bo z tego co wiem, to na 100 urodzonych 100 odchodzi, więc tak czy inaczej to się rozstaniemy z tym życiem, bo ono jest krótkie i przemijające. Więc Jezus owszem, pochylił się nad nim i parę lat mu dołożył, jeszcze w sprawności, ale tak naprawdę uwolnił go od czegoś znacznie ważniejszego niż ta potrzeba, z którą został przyniesiony. I to jest piękne działanie Boga w ogóle w naszym życiu. Więc Jezus rozpoczął uzdrowienie, które w sposób, który może się nam wydawać dziwny. Ale dla Palestyny tamtych czasów postępowanie Jezusa było naturalne i wręcz konieczne. Więc on dobrze rozpoczął. Zaczął od przebaczenia jego grzechów, czyli od oczyszczenia, uwolnienia. Tak? Otóż cierpienie Żydzi ściśle łączyli z grzechem. My niekoniecznie dzisiaj, bo dzisiaj wszystko jest względne. Żyjemy w epoce względności, ale Żydzi cierpienie łączyli ściśle z grzechem. Jeżeli człowiek cierpi, mówili, musiał zgrzeszyć. Właśnie w taki sposób, pamiętacie, argumentowali przyjaciele Joba. Elifas z Temanu pyta, kto, kiedy, będąc niewinny, zginął? Czytamy o tym w Księdze Joba w 4 rozdziale. Więc rabini i żydowscy nauczyciele mawiali, żaden człowiek nie bywa uleczony ze swojej choroby, dopóki nie są przebaczone jego grzechy. Jako ciekawostka, do dzisiaj myślą podobnie ludy prymitywne. Otóż misjonarze, którzy byli w dalekich miejscach, donoszą, że choroba w oczach ludzi niecywilizowanych jest skalaniem. Nikt ich tego nie uczył, ale jakoś tak naturalnie to odkryli i uważają, że choroba w ich oczach jest skalaniem, jest nieczystością. A co ciekawe, nawet po nawróceniu na chrześcijaństwo nie odważają się przystąpić w czasie choroby do wieczerzy pańskiej, ponieważ uważają siebie za odtrąconych przez Boga i za nieczystych. To taka ciekawostka. W czasach, w których my żyjemy, ludzie, którzy nie mają takiej wiedzy, takiego kontaktu z Ewangelią, w ogóle z religią, są ludami niecywilizowanymi i tak właśnie operują. I bardzo podobnie właśnie jawiła się ta myśl Bliskiego Wschodu, a szczególnie czasów, w których Jezus nauczał. Więc chory w przekonaniu Żydów był człowiekiem, na którego Bóg się gniewa. Wiemy, że wiele chorób może być spowodowanych grzechem ludzi, ale też może nie być wynikiem grzechu w ogóle. Na przykład mamy przykład w Ewangelii Jana w 9 rozdziale, człowiek niewidomy od urodzenia. To tak, żeby podnieść na duchu niektórych z nas. Więc nie wszystko zło musi wynikać z tego, że coś myśmy w życiu złego zrobili. Ale niektóre rzeczy są skutkiem tego, złych naszych decyzji, złego menu, złego spędzania czasu i tak dalej, i tak dalej. My dzisiaj tych dwóch rzeczy ściśle ze sobą nie łączymy, ale każdy Żyd z czasów Jezusa zgodziłby się z takim oto poglądem, że wstępnym warunkiem uzdrowienia jest przebaczenie grzechów, to znaczy oczyszczenie. Dlatego pierwsze słowa Jezusa brzmiały: Synu, Bóg się na Ciebie nie gniewa, oczyszczone są Twoje grzechy, odpuszczone są Twoje grzechy. I jedna myśl jest bardzo ważna i godna podkreślenia. to troska o przyjaciela. Tych czterech ludzi widzieli jego potrzebę i przez wiarę połączyli siły, by znalazł się on we właściwym miejscu. Ufali, że Jezus będzie właściwą odpowiedzią na jego problem. Nie tylko modlili się o Niego, ale stanęli razem w ramię, a trudności ich nie powstrzymały od osiągnięcia celu. Ufali, nie dali za wygrane, osiągnęli cel. Nie pomyśleli, no próbowaliśmy, zrobiliśmy jakiś wysiłek, ale za późno, za dużo ludzi, szkoda czasu, może jutro podejmiemy kolejną próbę. Nie, oni tego dnia przyszli z wiarą, która przyniosła swojego przyjaciela dokładnie tam, gdzie był Pan Jezus. I powtórzę, wiarę rozpoznajemy w działaniu, wiara się porusza. Ważne było, żeby chory znalazł się przy Jezusie i się znalazł. Jaka ważna lekcja dla nas. Więc bracie i siostro, drogi sympatyku, przyjacielu, gościu, chcę Ci powiedzieć, że ja i Ty dzisiaj jako chrześcijanie, którzy dają nadzieję tym, którzy nie są chrześcijanami, mamy być wytrwali w tym, w czym przychodzimy do Pana Jezusa. Mamy nie rezygnować, kiedy modlimy się o naszych najbliższych, kiedy przynosimy naszą potrzebę i tych, którzy są nam najbliżsi. Więc przynieś swoją potrzebę i Twoich bliskich Panu Jezusowi teraz, nie jutro. A On się nią zajmie. To jest bardzo ważne. Niektórzy z Was, kiedy ja o tym mówię, myślicie o jakichś tam obszarach, w których wydarzyło się coś albo dzieje się coś trudnego i już przynosicie do Boga tę sprawę. I niektórzy z Was być może jesteście na pograniczu rezygnacji. Nie rezygnuj. Dojdź do Jezusa, przyjdź z tą sprawą, nie odkładaj tego na jutro. Dzisiaj często Pismo Święte mówi, jest czas łaski. Przejdźmy dalej do wiersza 6 do 12. Więc mamy tego człowieka, został opuszczony przez Jezusa, on wypowiada słowa, odpuszczone są grzechy Twoje. I byłoby wszystko ładnie, gdybyśmy klamrą zamknęli tę lekcję. Dość pozytywnie by wybrzmiała ta nauka, ale na tym się nie skończyło. Było tam zaś kilku znawców prawa. Siedzieli oni i rozważali w myślach, dlaczego on tak mówi? To obraża Boga, bo kto poza Nim samym może przebaczać grzechy? A Jezus natychmiast rozpoznał w głębi ducha, że takie wątpliwości budzą się w ich sercach i powiedział do nich, dlaczego macie w sobie takie myśli? Co jest łatwiejsze? Co jest łatwiejsze? Powiedzieć sparaliżowanemu przebaczam ci grzechy? Czy polecić mu wstań, weź posłanie i zacznij chodzić? Przekonam was jednak, że Syn Człowieczy ma prawo przebaczać grzechy na ziemi. I tu powiedział do sparaliżowanego dopiero, wstań, weź swoje posłanie i idź do domu. Na te słowa chory wstał, złożył posłanie i na ich oczach wyszedł. Widząc to, wszyscy wpadli w zdumienie i zaczęli wielbić Boga, mówiąc, czegoś podobnego jeszcze nigdy nie widzieliśmy. Ponieważ wokół Jezusa gromadzą się te tłumy, dlatego na takiego człowieka naturalnie zwrócił uwagę Sanhedryn. Sanhedryn, czyli najwyższa żydowska instytucja religijna i sądownicza starożytnej Judei. Był on między innymi Sanhedryn stróżem prawowierności. Do jego obowiązków należało zwalczanie fałszywych proroków i nauczycieli. I wydaje się, że Sanhedryn wysłał na tę okoliczność do tego domu coś w rodzaju grupy zwiadowczej, żeby sprawdzić, co robi Jezus. Przyszli do Kafarnaum, zajęli miejsce i uważnie obserwowali wszystko, co się dzieje. I znów ważna lekcja. Gdyby tylko ci ludzie, co z tego, że oni mieli pozycję, że byli członkami Sanhedrynu, gdyby ci ludzie, bez względu na swoją pozycję, przyszli na to spotkanie, z otwartymi umysłami i z otwartym sercem, poszukując prawdy zamiast z umysłem krytykującym, wyszukującym herezji, być może ich postawa końcowa byłaby podobna do postawy ludzi zgromadzonych w tym domu, o czym czytamy w wierszu 12. A postawa tych ludzi i ich wniosek był taki. Wszyscy zdumiewali się i chwalili Boga i mówili, nigdy nic podobnego nie widzieliśmy. Chwała Bogu, byśmy powiedzieli. Nigdy nic podobnego nie widzieliśmy. Więc powodem zdumienia tłumu była zarówno uzdrowicielska moc Pana Jezusa, bo już jesteśmy za tym, że wypowiedział słowo wstań i chodź na moje słowo i wstał i wziął swoją matę i zaczął chodzić, ale również na początku, pamiętacie, wypowiedział przebaczone są grzechy Twoje. Więc wielbili i zdumiewali się, wielbili Boga za te obydwa wydarzenia, które zobaczyli i usłyszeli. Słowa Jezusa jednak o przebaczeniu grzechów zszokowały i jednocześnie wzburzyły zwiadowców. Zawsze to, co uczy Jezus, czego my nauczamy w imieniu Jezusa, zawsze powoduje jakąś reakcję u ludzi. Pozytywną albo negatywną. Albo jest opór, albo jest przyjęcie. Albo pozostaję w swoim miejscu i mów sobie, albo biorę to, co mówisz w imieniu Jezusa, biorę od samego Jezusa i moje życie wypełnione, nakarmione, zmienia się. Postępuję dalej w oparciu o to, czym zostałem wyposażony przez Pana. Więc słowa Jezusa o przebaczeniu wzburzają zwiadowców. Ale co jest bardzo ważne, jeden z głównych artykułów wiary Żydów stanowił, że grzechy przebaczać może tylko Bóg. Każdy, kto przypisywał sobie to prawo, znieważał Boga i bluźnił. A bluźnierstwo, jak czytamy w Starym Testamencie, było karane śmiercią przez ukamienowanie. Więc przywódcy religijni uważali, że Bóg działa jedynie przez kapłanów w świątyni jerozolimskiej. Jakże w podobnym świecie żyjemy dzisiaj. Że działa tylko przez kapłanów i to w świątyni jerozolimskiej, czyli w szczególnym miejscu kultu. I w pewnym sensie była to prawda, ale nie do końca. Więc uważali, że jego moc rozchodzi się jedynie przez kapłanów w miejscu kultu, a cały naród musi przyjść do tego centrum, w którym ma się coś wydarzyć, jakim była świątynia. Ale swoim działaniem tutaj w tym domu Jezus ukazuje, że wbrew ich przekonaniu Bóg działa także poza miejscem oficjalnie uznanym przez przywódców religijnych Izraela. Jeżeli możesz zapamiętać to zdanie, Bóg działa tu, również poza miejscem oficjalnie uznanym, że tam powinien zadziałać. Dzisiaj się tworzy pewne nabożeństwa, na których wydaje się, że dlatego, że jest to nabożeństwo, że jest ten mówca, że gra ten zespół, to coś powinno się wydarzyć. Ale chcę ci powiedzieć, bracie i siostro, że Bóg działa poza takimi miejscami, w których się spodziewamy, że zadziała szczególnie, ponieważ Bóg jest wszechobecny i Bóg widzi nas w każdym miejscu. I oto jesteśmy w tym domu, w którym jest Jezus i Bóg czyni rzeczy, które ludzie spodziewali się, że w zasadzie powinny się wydarzyć tylko w świątyni. Więc do tej pory można było otrzymać odpuszczenie grzechów jedynie w świątyni przez złożenie właściwej ofiary. Tak? Jezus odpuszcza grzechy w prywatnym domu. Nie był kapłanem. Nikt nie złożył wymaganej przez prawo ofiary. I to wywołuje zrozumiałe oburzenie przedstawicieli władzy religijnej. Ogłaszając odpuszczenie grzechów, Jezus mówi w imieniu Boga, czyli mówi jak Bóg. Wow. Według uczonych w piśmie nie miał do tego prawa. To znaczy, że uzurpował sobie to prawo, dlatego według nich był bluźniercą. Ale Jezus odczytał bez trudu ich krytykującego ducha i oskarżającego myśli. Dlatego postanowił rzucić im wyzwanie i niejako zmierzyć się z nimi na ich własnym gruncie. Wszyscy oni byli przeświadczeni o tym, że grzech i choroba są ze sobą nierozerwalnie związane. Człowiek ten chorował, dlatego że zgrzeszył. Jezus więc stawia pytanie. Co łatwiej jest powiedzieć sparaliżowanemu, którego widzicie? Odpuszczone są ci grzechy? Czy powiedzieć, wstań, weź swoją matę i chodź? Byle szarlatan mógł powiedzieć, odpuszczone są grzechy twoje. Każdy z nas może sobie powiedzieć, odpuszczone są grzechy twoje. Ludzie idą do innych ludzi po to, żeby mieć świadomość, że mają odpust, że mają odpuszczone grzechy i ci ludzie mogą im powiedzieć, co chcą powiedzieć. Ale czy mają odpuszczone grzechy, czy nie, tego nikt nie może sprawdzić. Dlatego, że wchodzimy w świat duchowy, w świat niewidoczny naszymi oczami. Więc każdy mógł powiedzieć, odpuszczone są ci grzechy twoje. Odpuszczenie grzechów dotyczy właśnie tej rzeczywistości duchowej, niewidzialnej, więc nikt nie może wykazać fałszu tych słów. Inaczej ma się sprawa, z rozkazem wstań i chodź. Jesteś uzdrowiony. Można tego doświadczyć od razu. I to musi być widoczne. Albo w prawo, albo w lewo. Albo jest, albo nie. Słowa są prawdziwe, gdy chory wstaje. Są nieprawdziwe, gdy nie wstaje. Tutaj można od razu sprawdzić, czy słowa Jezusa mają pokrycie, czy tego pokrycia nie mają. Jezus w rzeczywistości powiedział coś takiego. Uważacie, że nie mam prawa przebaczać grzechów, tak? No, czytam to w waszych myślach. Że ja nie mam prawa przebaczać grzechów? Czyż nie wierzycie, że człowiek ten jest chory dlatego, że zgrzeszył i dopóki nie zostaną przebaczone jego grzechy, nie będzie mógł być uzdrowiony? Tak, myślicie? Tak, kombinujecie? Dobrze myślicie? Dobrze. W takim razie zobaczcie to, co teraz się stanie. I wtedy odezwał się do sparaliżowanego i uzdrowił go. Co się wydarzyło? Królestwo Boże otworzyło swoje bramy. Królestwo Boże otworzyło. Jan Chrzciciel mówi, upamiętajcie się, bo przybliżyło się Królestwo Boże. Królestwo Boże otwiera swoje bramy. Objawił się Mesjasz, Syn Człowieczy. Eksperci prawa złapali się we własne sidła. Według ich własnej wiary uzdrowienie sparaliżowanego uzależnione było od wcześniejszego przebaczenia jego grzechów. I teraz zostaje uzdrowiony. Dlatego też pewne jest i to, że grzechy jego zostały przebaczone. Słowa Jezusa o przebaczeniu grzechów miały teraz pokrycie. Nikt nie miał wątpliwości. Dlatego jest ten wspaniały 12 wiersz, że wszyscy uwielbiali Boga, oddawali Mu chwałę i za uzdrowienie, i za tego, który ma prawo odpuszczać grzechów. Uzdrowienie pełni rolę potwierdzenia ogłoszonego przez Jezusa odpuszczenia grzechów. Nauczyciele prawa muszą teraz rozstrzygnąć, czy mają do czynienia tylko z człowiekiem o imieniu Jezus, czy jest on również pomazańcem Bożym, Mesjaszem, Synem Człowieczym, który może odpuszczać grzechy. Byli teraz całkowicie zbici z tropu, a co gorsze, byli zupełnie wściekli, bo bezradni. Wiedzieli, że sprawy tej nie można pozostawić. Gdyby Jezus miał tak dalej działać, to ich cała ortodoksyjna religia zostałaby doprowadzona do ruiny. Jezus mógł i miał prawo przekazać temu człowiekowi Boże przebaczenie, ponieważ posiadana przez niego moc przebaczenia grzechów zostaje potwierdzona mocą do uzdrowienia paralityka. Zastanówmy się przez chwilę. Jeszcze mi zostały 4 minuty, także już powoli ląduję. Ale zastanówmy się przez chwilę, co to znaczy, że Jezus może przebaczyć grzechy. Otóż Jezus... Mamy Jezusa z Nazaretu, tego, który fizycznie chodzi po ziemi. Dzisiaj już jest inna sytuacja. Wiemy, siedzi na tronie, króluje, jakby inna perspektywa. Ale w tej sytuacji uczymy się lekcji. Co to znaczy, że Jezus może przebaczać grzechy? Otóż Jezus działał jako przedstawiciel Boga, tak? W Ewangelii Jana czytamy, że Ojciec nikogo nie sądzi, lecz wszelki sąd przekazał Synowi w 5 rozdziale. Jeżeli Jezusowi został powierzony sąd, to musi on mieć również prawo przebaczenia. A to oznacza, że Bóg Ojciec udzielił mu swojego prawa, swojej mocy i swoich przywilejów i że słowo wypowiedziane przez Jezusa jest niczym innym jak słowem samego Boga. Ja i Ojciec jedno jesteśmy. Z Niego biorę i wam przekazuję. Mamy cały czas właśnie to zespolenie pokazane przez nauczanie i przez postawę Pana Jezusa i koroną tego była Golgota, Jego śmierć na krzyżu, Jego ofiara jako Baranka Bożego, który przyszedł i wypełnił wolę Ojca. Więc wykazał wyraźnie stanowisko Boga względem ludzi. I to stanowisko Boga względem ludzi diametralnie, zobaczcie, różniło się od tego, co ludzie myśleli. Właśnie ludzie byli takimi naamanami. Ci sanhedrynowcy byli takimi naamanami, że oni myśleli, że Jezus ma operować w obrębie tego, co im się mieści w głowie. A jak się coś w głowie nie mieści, to znaczy, że to jest albo herezja, albo to uważaj, a nie wchodź w to. Jezus bardzo często, mamy mało czasu, bardzo często mówił, napisane jest, ale ja wam powiadam. Ale ja wam powiadam. On miał prawo, żeby to robić, prawo, żeby to mówić, ponieważ był tym, który przyszedł w imieniu Ojca wyrazić stanowisko Ojca, Jego serce i myśl. Pokazał, że Bóg był Bogiem doskonałej miłości, Bogiem serca, które tęskniło za człowiekiem i było gotowe przebaczyć jego grzech. Bez ofiary, bez miejsca kultu, bez ludzi w szczególnych strojach, w zwykłym miejscu, w zwykłym zgromadzeniu. Taki jest Bóg, który nas zaskakuje. Otóż literalnie Jezus przyniósł ludziom Boże przebaczenie. Bez Jezusa oni nie mieliby pojęcia i my, Kościele, nie mielibyśmy pojęcia o przebaczeniu najmniejszego pojęcia. Do sparaliżowanego powiedział: mówię ci, przebaczone ci są grzechy tu i teraz, na ziemi. Grzechy twoje są przebaczone. Jeszcze jedno. Bóg nie wysłuchuje wszystkich próśb, wysłuchuje tylko te, które są dobre dla nas i zgodne z Jego wolą. Gdy jednak wysłucha, to zawsze daje więcej niż prosimy. Paralityk prosił o zdrowie swojego ciała, by mógł zwyczajnie chodzić, aby nie być na łasce i nie łasce ludzi. Otrzymał to, ale otrzymał dużo więcej. Uzdrowiona została także jego dusza i odpuszczone zostały jego grzechy, choć wcale o to nie prosił. Gdy klękamy do modlitwy, mówimy: bądź wola Twoja. I pamiętamy, że Bóg jest hojnym dawcą i najlepiej wie, czego nam potrzeba. Gdy spotykamy się z Jezusem w jakimkolwiek miejscu, to winniśmy liczyć się z tym, że On zaskoczy nas i poważnie przewartościuje nasze potoczne spojrzenie na różne obszary i dziedziny naszego życia. Jezus zawsze widzi człowieka całościowo. Nie wszystko jesteśmy w stanie wyrazić w modlitwie. Dlatego powiedzenie: bądź wola Twoja, jest najlepszym rozwiązaniem. Jest naprawdę ubłogosławieniem swojego życia. Więc oprócz wielkich potrzeb ciała Jezus dostrzega to, co najbardziej gnębi i przytłacza, a to są grzechy i towarzyszące mu poczucie winy. Jezus więc mógł doskonale powiedzieć: przebaczam, ponieważ w Nim i przez Niego Bóg mówił i wciąż dzisiaj mówi: przebaczam. Gdy spotykamy się z Jezusem na poważnie, to powinniśmy spodziewać się, że On nas zaskoczy. Nie może być inaczej, skoro On jest kimś naprawdę wyjątkowym. Wierzymy w to. Jako Syn Boży przynosi nam pełnię zbawienia. Chce nas ocalić i zbawić pod każdym względem. A ci, którzy to zobaczą, wpadną w zdumienie i zaczną wielbić Boga. Nie wiem, w którym miejscu w swoim życiu, w swojej wierze, w poszukiwaniu Boga Ty jesteś. Nie wiem, jaka jest Twoja potrzeba. Nie wiem, jaka jest potrzeba tych, o których się modlisz. Chciałbym, żebyśmy dzisiaj zrobili coś takiego, obrazowo, tak wyobrażając sobie to tylko, nie poruszając się z miejsca, w sensie nie wstając, bo chciałbym, żebyśmy sobie wyobrazili symbolicznie takich czterech, którzy niosą człowieka w potrzebie. Są małżeństwa, które modlą się o swoje dzieci. Są dzieci, które modlą się, już tworzycie zespół, tak? Bo widzicie potrzebę. Wiecie, że miejsce przed Jezusem, przy Jezusie, jest najlepszym miejscem, do którego możecie zanieść swoich najbliższych. Ja o mojego najstarszego syna, niektórzy z was o tym wiedzą, walczyłem przez wiele lat. Kiedy wyroślał, stał się już samodzielnym chłopakiem, był atrakcyjnym młodym człowiekiem, który korzystał z życia, tańczył, był w teatrze, był na scenie, zaczął żyć rozrywkowo i toczył się i upadał coraz niżej i niżej, a ja stawałem za takimi kazalnicami, mówiłem ludziom o modlitwie, mówiłem ludziom o Bogu, mówiłem o tym, żeby nie rezygnowali, a w moim sercu była głęboka potrzeba, żeby mojego syna wyratować z miejsca, w którym on był, w którym nie powinien być, w którym pił to, co pił, w którym jadł to, co jadł i przebywał z ludźmi, z którymi przebywał. Ja się z tym nie zgadzałem, ale byłem bezradny, moja ręka już nie sięgała dalej. I stałem się człowiekiem podobnym do tych czterech. Nie znalazłem wielu ludzi, którzy byli wierni razem ze mną w modlitwie. Ale musiałem coś zrobić, dlatego że nie mogłem pozwolić, żeby szatan, diabeł zdominował mojego syna, czyli następne pokolenie, które idzie za mną. Ja chcę, żeby pokolenie, które idzie za mną, poszło dalej niż ja poszedłem w tym dziedzictwie, które otrzymałem od Boga. Więc musiałem przechrzcić swojego syna. Przepraszam za sformułowanie, ale w Polsce ono jest zrozumiałe. Czyli musiałem mu zmienić imię. Szymon Piotr, Piotr Szymon, to jest mój najstarszy syn. I temu Piotrowi Szymonowi musiałem zmienić imię. I to imię zmieniłem, ono jest w moim telefonie do dnia dzisiejszego. Oczywiście jest Piotr Szymon, ale wcześniej jest napisane Piotr Szymon, zwycięzca. Nie widziałem tego człowieka, którego przynosiłem do Chrystusa jako zwycięzcę jeszcze, ale moja wiara widziała. Przytarł mi kolana przeokrutnie przez parę lat, muszę wam powiedzieć. Kiedy modliłem się, kiedy przynosiłem do Boga, kiedy niosłem tą jego matę, kiedy niosłem ten jego duchowy paraliż, ale oczy fizyczne moje widziały dalej tego duchowo sparaliżowanego syna. Wiara moja już zaczynała widzieć to, czego nie widziały fizyczne oczy. Więc nazywając go zwycięzca, zacząłem przez wiarę traktować go jako zwycięzcę. Zacząłem mówić do niego jak do zwycięzcy, zacząłem przebywać z nim jak ze zwycięzcą, chociaż jeszcze zwycięzcą nie był. I to jest wiara, kiedy jeszcze nie widzisz, a już w zasadzie traktujesz człowieka w sposób taki, jaki wiesz, że Bóg jest w stanie go uczynić. I minęły lata, żeby skrócić tę historię. Oczywiście mój syn nie przyjął tego imienia na początku. Mówi, wiesz, że tak nie jest. Wiesz, że tak nie jest. Ja mówię, no wiem, fizycznie wiem, że tak nie jest. Nie musisz mi tłumaczyć. Wiem, jak cierpię. Ale wierzę, że w mocy Boga, w mocy zmartwychwstałego Chrystusa możesz być zwycięzcą. I nie chodzi tutaj, słuchajcie, nie bójcie się, będziemy wyznać. Nie, tu nie chodzi o to, że będziemy się pompować wyznawaniem czegoś, czym później się rozczarujemy, jak wielu z was doświadczyło w tego życiu. Ale wiara się spodziewa, to chcę ci dzisiaj powiedzieć, przez tą historię. Wiara się spodziewała wtedy, w tej chałupie 5x5, i rozebranym dachu, i człowieku, który nie tylko doznał uzdrowienia, ale i odpuszczenia grzechów. I również moja wiara, te moje dwa sposoby, czyli dwa kolana, również się spodziewały. I przez lata chodziłem i dzisiaj mam wspaniałego syna, który żyje z Chrystusem, który się ożenił. W ogóle zdziadziałem 2 tygodnie temu, bo urodziła im się córka. Zostałem dziadkiem. I Bóg go przygotował, przepięknie go przeprowadził przez te ostatnie lata. I dzisiaj jest moim bratem w Chrystusie, jest moim synem, jest moim bratem w Chrystusie, bo wiara się spodziewa, bo wiara oczekuje, bo kiedy przychodzisz, to oczekuj, że Bóg to zrobi, że Bóg zrobi, bo Bóg robi rzeczy najlepsze z najlepszych. Nie rezygnujcie o swoich najbliższych, nie rezygnujcie o swoich synów, o swoich ojców, o swoje matki, o swoich najbliższych. Nie rezygnujcie o ludzi, którzy tworzą ten Kościół, którzy czasem mogą wam się nie podobać. Nie rezygnujcie przez wiarę. Spodziewajcie się, że Bóg będzie prowadził, że Bóg będzie uzdrawiał, że Bóg da więcej niż się spodziewacie. Wiem, że czekacie na amen. Amen. Takie chwile są święte. Ja kocham mówić o życiu, o Chrystusie i widzieć ludzi, którzy są błogosławieństwem, to znaczy was, którzy jesteście braćmi i siostrami, którzy dajecie nadzieję temu światu, który jest wokół was. Chciałbym, żebyśmy pomodlili się. Żeby parę osób mogło zamienić się w tych czterech i przynieść dzisiaj przed Chrystusa kogoś, kto jest ważny w twoim życiu. Wiecie co, czego doświadczyłem? Ja najczęściej w życiu to wzywałem ludzi do czegoś, zapraszałem to do modlitw, to do nawrócenia. Takie było moje zwiastowanie, takie jest moje życie. Jaki wniosek? Bojaźliwi Królestwa Bożego nie odziedziczą. Odważni. Słuchajcie, możecie mieć jakiś imidż tu wśród ludzi, jakieś wyobrażenie, mogą was postrzegać tak czy inaczej. Miejcie to w nosie, zostawcie to. Masz potrzebę, wołaj do Chrystusa. Bierz matę z tym człowiekiem i przynoś przed Jezusa. Nie gadali o mnie? Gadali o mnie, jak modliłem się o mojego syna. To była tajemnica Poliszczynela. Myślisz, że o tobie nie gadają? Też gadają. Miej to w nosie głęboko. Przychodź przed tego, przed którym musi się znaleźć ten ktoś. A może ty masz się znaleźć przed Jezusem dzisiaj i zawołać do Niego. I w końcu przestać być wiecznym sympatykiem i na przykład zanurzyć się w Chrystusa, przyjąć chrzest. Nawrócić się, wyznać Chrystusa jako swojego Pana i Zbawiciela. Halo, jak długo jeszcze będziesz się bujał tak? Jak długo jeszcze będziesz myślał, to jeszcze nie czas, to jeszcze nie ten moment. Może to do ciebie słowo. Spróbujmy pomodlić się i zawołać do Pana Jezusa o te kilka osób, a może o samego siebie. Jezu, bądź miłościw niegrzesznemu. Albo zbaw kogoś. No, taka postawa też byłaby dobra, siedząca. To, o czym mówię, to pasuje do kolan, ale spróbujmy tak powstać, no standardowo, żeby już to jakoś zrobić. I kto chce głośno, nie znaczy, że cicha modlitwa to będzie mniej wysłuchiwalna przez Boga, ale też Kościół potrzebuje ćwiczyć się w wierze i potrzebuje nadziei. Ci, którzy mają wiarę i przeświadczenie i maszerujecie w marszu wiary z nadzieją, też możecie dodawać tej nadziei tym, którzy będą słyszeli waszą modlitwę. Modlitwa jest indywidualna, intymna, ja i Bóg, ale też jest wspaniałym świadectwem dla tych, którzy ciebie słuchają. Ci z was, którzy często się nie modlą tu w tym miejscu, może to jest wasz czas, żeby zagadać, żeby powiedzieć do Pana Jezusa, żeby przynieść mu potrzebę. Wierzący, odważni, módlcie się, nie za długo, ale módlcie się i przedstawiajcie waszą potrzebę. Módlmy się. Poproszę pianino, żeby też się modliło. Dziękuję.